Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Historia za kulis. Dzisiaj w przystanku Historia na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej mam przyjemność gościć panią dr Alicję Gontarek, historyka, badacza dziejów najnowszych. Pani doktor jest związana i z Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie i z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, także w Lublinie. A chcemy porozmawiać o kwestiach, które przez wiele lat budziły bardzo gorące spory, liczne kontrowersje. Pamiętam też ten okres, kiedy powstawał Instytut Pamięci Narodowej wokół książki o jedwabnym profesora Jana Tomasza Grossa. No, była taka ogólnonarodowa, bardzo gorąca debata natury historycznej, także politycznej. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy pani doktor podziela moje wrażenie, że teraz trochę ta tematyka dotycząca relacji polsko-żydowskich, troszeczkę skala tego sporu czy dyskusji się obniżyła. Czy pani doktor podziela moją opinię?
Tak, podzielam. To zresztą bardzo dobrze, bo łatwiej jest prowadzić badania naukowe w takiej spokojniejszej atmosferze. Natomiast to dla badacza nic nie zmienia, ten kontekst, powiedzmy, jakiś taki ogólniejszy, polityczny, czy wynikający z relacji międzynarodowych. No, trzeba kontynuować swoje badania i jakby nie zwracać aż tak bardzo uwagi na takie poza, można powiedzieć, no, naukowe, pozamerytoryczne zagadnienia. Ja zajmuję się od kilku lat w IPN-ie analizowaniem działalności polskiej dyplomacji. To znaczy interesuje mnie to, jak w poszczególnych placówkach w różnych częściach Europy, ale także świata, po prostu polscy dyplomaci radzili sobie z problemem uchodźczym, to po pierwsze, a po drugie, jak podchodzili do problematyki w ogóle obywateli polskich, którzy potrzebowali pomocy. To jest bardzo ważne zagadnienie, na pewno szczególnie na terenach tutaj europejskich, to różnicowanie na obywateli narodowości żydowskiej i Polaków, no, musiało następować jakieś rozróżnienie, w krajach neutralnych również. Także ja napisałam kilka takich studiów przypadków dotyczących właśnie działalności polskich dyplomatów. Powstały chyba bodajże 4 takie studia i nikt dotychczas tego kierunku badawczego w ogóle nie podejmował, w tym sensie, że...
Jak pani sobie doktor to tłumaczy?
No tak, no tutaj na pewno pierwszorzędną rolę odgrywała kwestie długiego okresu PRL-u, prawda? Wiadomo, to był rząd polski na uchodźstwie i placówki dyplomatyczne to był wróg, prawda, ideologiczny i wróg realny z punktu widzenia tych władz komunistycznych. Natomiast już po okresie transformacji też mam wrażenie, że bardzo mało historyków, może z braków, nie wiem, finansowych, bo jednak źródła, to trzeba powiedzieć, znajdują się główne do badania dyplomacji poza granicami kraju, więc nie było może takich mechanizmów grantowych.
Główny korpus źródeł?
Główny korpus źródeł znajduje się w Hoover Institution, czyli jeśli chodzi o MSZ, czyli w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory te jednak wycieczki i te długotrwałe kwerendy to jest wymaga dużego nakładu finansowego. A właśnie kończąc myśl, nie było w latach 90., nawet 2000 takiego rozhuśtanego, rozbujanego systemu grantowego. To się dopiero, można powiedzieć, rodziło, a też podstawowe materiały, czyli placówek, poselstw, ambasad znajdują się oczywiście też w Londynie i ci, którzy badają te materiały, wiedzą, bo to jest, mówię tutaj o archiwum, muzeum i archiwum Sikorskiego, że to tam są problemy, można powiedzieć, przeprowadzeniem kweren, bo to jest archiwum społeczne i nie można tak łatwo tych dokumentów pozyskać. Trzeba po prostu być na miejscu, poświęcić dużo czasu. Są takie może zakulisowe jakieś tutaj kwestie omawiam, ale jednak wcale nie jest łatwo badać te dokumenty londyńskie. Po prostu są pewne, tak mogę to określić, bariery, tak? Trzeba być na miejscu. Więc jest to czasochłonne, wymaga to środków pieniężnych i jakbyśmy spojrzeli na historię historiografii, kto tutaj tym tematem się zajmował, no to dokładnie jeden historyk, tak, w kontekście żydowskim,
kto
ale też Dariusz Stola, profesor Dariusz Stola, ale też jego bardziej interesował kontekst ziem polskich, a nie właśnie to, co się działo w poszczególnych placówkach, jak polscy dyplomaci radzili sobie z problemem uchodźczym, z uchodźcami żydowskimi. No wiadomo, że w Europie ten problem nabrzmiewał, powiedzmy od 1933, 1938, 1939, pewna kulminacja, no i potem wiadomo ekspansja niemiecka na zachód Europy. To spowodowało naprawdę duży problem i ci uchodźcy gromadzili się w krajach neutralnych, prawda? No już nie będę jakby tych tutaj szczegółów omawiać, ale generalnie ja przygotowałam takie studia przypadków dotyczące dotychczas Hiszpanii, Grecji, Kuby. Tak, to te, no i jeszcze dosyć potężny, bo 70-stronicowy stan badań, a przygotowuję Portugalię jeszcze, tak. Generalnie chodziło mi o to, żeby z tych przypadków zbudować jakiś taki całościowy obraz, po prostu jak polska dyplomacja radziła sobie z tym zagadnieniem łańcucha uchodźczego, no bo z Francji przez Hiszpanię, przez Portugalię i do Ameryki Środkowej, Łacińskiej, no właśnie ten łańcuch, ten proces ewakuacyjny się odbywał z wielkimi trudnościami. To było bardzo trudne i tutaj wielu dyplomatów się w to angażowało. Z Hiszpanii na przykład z kolei nie na powiedzmy Kubę, nie do Stanów Zjednoczonych, nie było takich prób, ale do Afryki Północnej, tak, do Maroka przez Gibraltar. Tam Brytyjczycy bardzo często blokowali mimo różnych umów, prawda, więc to trzeba było pokonywać przeszkody jakby wynikające z polityki danych poszczególnych państw. Trzeba się w tym dobrze orientować. Polityka brytyjska tutaj w grę wchodziła, konsultacje z sojusznikami, z aliantami, więc to jest taka bardzo skomplikowana procedura, której właśnie nikt nie dotykał, nikt się tym nie interesował. Bardziej były to takie w przypadku chociażby Romera, tak? Tadeusza Romera, takie bardziej opowieści o tym, jak pomagano Żydom, bardziej tak to zostało sprofilowane, a mniej tak analitycznie właśnie, żeby spojrzeć, jakie były uwarunkowania, jakie konteksty, jakie problemy, jakie wyzwania wiązały się z tą ewakuacją, która zresztą była robiona czasami półlegalnie, nielegalnie, wysyłane były statki i nie wiadomo było, gdzie one finalnie z Portugalii czy z Hiszpanii trafią, bo Stany Zjednoczone nie chciały przyjmować, Meksyk, prawda, no to była taka jakby zorganizowana, można powiedzieć, na świecie wtedy obojętność wobec problemu uchodźczego. I no, konferencja chociażby w 1938 roku Evian, też przecież problemu uchodźczego przed wojną nie rozwiązała, tak? I nastąpiła wojna, jakby nic generalnie się nie zmieniło. Ten problem uchodźczy był zawsze taki właśnie no, najtrudniejszy. Nikt nie chciał szczególnie Żydów przyjmować do siebie. Także jest co badać.
Ale nie była to wina Polski.
No i nie była to wina Polski, tak, zgadza się. Tak, tutaj to nawet my mamy, no można powiedzieć, takie podjęliśmy decyzje istotne, bo przed wojną była ta kwestia odebrania obywatelstwa, prawda, w 1938 roku i wojna spowodowała, że jakby na powrót tym obywatelom, którzy to obywatelstwo też żydowskim, którzy stracili je, przywrócono, tak, żeby po prostu nie byli jakimiś apatrydami, nie wiadomo do czego byli jakby przyporządkowani, więc to były takie decyzje biurokratyczno-prawne, no i właśnie ta pomoc, ewakuacja. Zresztą już dzisiaj znacznie więcej wiemy o samej typologii w ogóle działalności polskiej dyplomacji, tak? Na czym to polegało?
Oczywiście.
Już, ale tak naprawdę od kiedy wiemy? No bardziej tak analitycznie, to można powiedzieć, wiemy od 2021 roku, gdzie więcej się o Bernie właśnie mówiło, gdzie no tutaj Instytut Pileckiego jakby przywrócił historię Berna, bo to nie było żadne odkrycie tej historii, bo już wcześniej było wiadomo, tylko jakby siłami społecznymi przez ambasadora Kumocha i później dalej Instytut Pileckiego ta historia jakby powróciła, ale ona była doskonale tutaj znana już w okresie PRL-u. To...
Zaraz do tego, pani doktor, tak, przejdziemy. Jeszcze tylko jedna taka kwestia, która mnie nurtuje. Gdzie u pani to śledztwo, jeśli tak można powiedzieć, się rozpoczęło? Ja w ogóle państwa chcę też odesłać do publikacji pani doktor Alicji Gontarek, które część z nich jest dostępnych też na stronach, chociażby z pisma Jewish Studies, z pierwszego i drugiego numeru? Z drugiego numeru, pani doktor, chyba. Mm-hmm. Tak dobrze pamiętam. Ale także w języku angielskim, gdyby ktoś miał przyjaciół za granicą, chciał polecić, bo ja bardzo cenię panią doktor właśnie za pewien rodzaj takiego wybitnego zmysłu analitycznego w opisywanej, w przywracaniu pamięci, opisywanej historii. To są też dla wszystkich czujnych scenarzystów, filmów dokumentalnych, oby fabularnych, czego sobie życzę, gotowe historie, które należałoby tylko odwzorować jeden, czasami jeden do jeden w opowieści fabularnej czy dokumentalnej na temat Berna. Doczekaliśmy się filmu o paszportach. Teraz mi wleciał tytuł z głowy. Film przygotował Robert Kaczmarek, między innymi Robert Kaczmarek. Ta historia jest już jakoś opowiedziana, zaraz w ogóle do niej przejdziemy. Ale jak się pani ta historia zaczęła? Gdzie pierwszy raz, jak gdyby pani na taki haczyk, harpun wbiła i okazało się, że matko, to jest wielki temat badawczy?
To znaczy, zacznijmy może od tego, że te wielkie narracje, które powstały niewątpliwie na temat polskiej reakcji na zagładę, że zorientowałam się, że tam nie ma w ogóle akt MSZ-u, czyli jak można analizować reakcję polskiego rządu na uchodźstwie, 500-stronicowe książki, prawda, takie podejście holistyczne, szeroko rozumiany polski Londyn, a zorientowałam się, że no niestety tam jest jedna sygnatura, już nie będę wymieniała nazwisk.
Nie będziemy złośliwi.
W obliczu tam, prawda, zagłady, różne książki, takie naprawdę potężne narracje. No i co się okazuje, że nie ma tam akt MSZ-u, więc jest to było to dla mnie szokujące. Czyli co możemy powiedzieć o polskiej reakcji, nie mając tego kontekstu właśnie międzynarodowego, tak? No i dalej jakby zaczęłam grzebać, interesować się tym problemem, gdzie te akta się znajdują. I w ogóle to jest taka specyfika polskiej historiografii niestety, że do 2021 roku czy tam drugiego, no te akta po prostu nigdy nie funkcjonowały, szczególnie te hooverowskie. Więc tutaj są ogromne zaniedbania, ogromne pole badawcze.
Z drugiej strony krzywdzące uogólnienia.
Tak, uogólnienia, albo taka, jakby młodzież powiedziała, mocniej powiem, troszeczkę, no jednak można powiedzieć, taka ściema, prawda? Bo jeśli nikt nie widzi, albo udaje, że nie widzi, że tych akt tam nie ma, a jest 500 000 stron, mniej więcej tak policzyłam, tych hooverowskich, no to jest to poważny chyba taka przesłanka do tego, żeby stwierdzić, że my nie możemy tutaj żadnych obrazów i narracji konstruować za wcześnie, że jednak trzeba te wszystkie materiały poprzeglądać i no, nanieść jakąś korektę i to zasadniczą, tak? Także to było dla mnie takie dosyć szokujące. A też trzeba powiedzieć, że ten obraz właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy, generalnie rządu polskiego, który reagował na kwestię zagłady, on jest jednoznacznie, to znaczy w historii historiografii, tak jakbyśmy większość tych prac przejrzeli, on jest jednoznacznie negatywny, skrajnie negatywny. Prace mają charakter taki prokuratorski, pełna jest oskarżeń, no ale właśnie, jeśli nie były te akta analizowane MSZ-u, no to jaką prawdę my opowiadamy, prawda? Raczej półprawdę można powiedzieć. No dla mnie to było wstrząsające, że można w XXI wieku pisać pracę, prawda, bez tego najważniejszego, no, MSZ-owskiego w ogóle kontekstu, tak? No i teraz staramy się te błędy naprawiać, no ale to tak jakbyśmy zaczynamy od początku po prostu, tak? No wcześniej historycy, no, analizowali, prawda, częściowo, tu gdzieś tam zajrzał, tu gdzieś, prawda, akta jakieś tam, to nie było takie regularne, solidne, mocne, głębokie kwerendy i mam wrażenie, że no, nadal nie jest dobrze, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ale niedawno opublikowany został taki ogromny zbiór źródeł, 1000-stronicowy, o reakcji polskiej właśnie, polskiego rządu albo bardziej polskiej dyplomacji na zagładę. Autor chyba się nazywa Długołęcki. No i to jest przedstawiciel środowiska badaczy zajmujących się w Polsce dyplomacją. No i właśnie to jest ta spóźniona reakcja. Są już opublikowane dokumenty, natomiast no, kwestia jakby analizy tego wszystkiego, bo kwestia wstępu, prawda, no to mogłabym tutaj szerzej się jakoś tak w sposób bardziej recenzencki wypowiadać, ale też no nie o to tutaj chodzi, tak? W każdym razie jeszcze dalej następny zbiór istnieje, czyli NARE, zbiór amerykański z kolei, którego polscy historycy też w ogóle nie ruszali. W 1998 roku Bill Clinton po prostu postanowił, że odtajni dokumenty amerykańskie z właśnie dotyczące okresu II wojny światowej. To jest 8 milionów notatek, prawda, dokumentów. No i historycy brytyjscy, ale też niedużo, tak? Historycy francuscy, izraelscy już tam byli, są publikacje, korzystają z tego zasobu. No, on miał długi proces odtajniania, prawda? Później archiwistom z tej NARY przekazano. NARA to jest, bo gdzieś tutaj zapomniałam, jak to nazwa, brzmi National Archives and Records Administration. To jest to archiwum, gdzie te dokumenty są przechowywane. No i znowu, no, tam musi pojechać polski historyk, żeby tę polską...
A pojechał jakiś?
No nie pojechał. No właśnie niedawno dokumenty MSZ-owskie zostały ruszone tak na poważnie, tak? A co dopiero jakaś NARA, tutaj jakieś dokumenty odtajnione przez tam CIA i w ogóle, no... Są naprawdę potężne zaniedbania i nie rozumiemy jakby, mam wrażenie, przynajmniej tutaj historycy w Polsce, że no, trzeba to pogłębiać, tą kwerendę, rozszerzać się tutaj na wszelkie możliwe materiały i dokumentacje.
To w takim razie, bo to jest bardzo ciekawe, nie bez powodu oczywiście o to wszystko pytam, bo proszę Państwa, kilkadziesiąt lat już słyszymy różne sądy pod adresem polskiego rządu, z okresu okupacji, społeczeństwa, tego wszystkiego, co również działo się po wojnie. Okazuje się, że stan rzeczy jest taki, jaki jest. To, o czym my dyskutujemy, niejednokrotnie poruszając kwestię tematyki wzajemnych relacji polsko-żydowskich, o naszych wyobrażeniach, stereotypach?
Może nie o wyobrażeniach, ale ja mam przynajmniej wrażenie, że czasami analizujemy w dużej mierze temperaturę uczuć między Polakami a Żydami, a...
Ale bardziej obecną, jak rozumiem.
No, znaczy w dokumentach też, prawda? Nastawienie, poziom antysemityzmu, niechęci, animozji, to są ważne kwestie, te uwarunkowania. no, wynikające z relacji jednego narodu do drugiego. Natomiast mam wrażenie, że dokumenty po prostu administracyjne, no, tych poważnych kwerend po prostu jeszcze nie zrobiono, jeszcze wiele brakuje. No, nie potrafię odpowiedzieć na, nie siedzę w głowach tych badaczy, prawda, i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to tak wygląda, jak wygląda. Po prostu częściowe kwerendy przeprowadzono i jakby zapomniano o tych, no, ważnych bardzo materiałach. Dopiero teraz się to nadrabia i no, mam nadzieję, że pewna jakaś taka równowaga w pewnym momencie nastąpi. Będziemy mogli pewne zagadki wyjaśnić, reakcji polskiej dyplomacji na chociażby zagładę, prawda? Bo mamy taki wynik, notę Raczyńskiego. Ona się troszeczkę, tak powiem, kolokwialnie wyłania jak Afrodyta z morskiej piany, 10 grudzień 42 rok, a nie znamy zupełnie kulisów, materiałów, jak tutaj jakby MSZ z aliantami, jakie decyzje podejmowano, jakie były rozmowy. No właśnie trzeba ten MSZ analizować, trzeba do tej nary zajrzeć, tak? Po prostu to są te konteksty, no, o których mam takie wrażenie po prostu, że w pewnym momencie po prostu uznano, że ten korpus, który jest źródłowy, no, że on już daje jakiś tam po prostu obraz, tak? Natomiast tak na pewno nie jest. Zabrakło kogoś, kto by powiedział, że no, ale zaraz, chwileczkę, że tu są ważne jakieś luki, trzeba dopełnić. Natomiast ja nie dezawuję oczywiście pracy dotychczasowej, tej, która została wykonana. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy, natomiast nie oznacza to, że wszyscy mamy jednym głosem tutaj mówić i nie dokonywać jakichś kwerend, nie stawiać jakichś pytań, dogłębnie nie zastanawiać się, czy przypadkiem pewne kwestie, które uznajemy za oczywiste, czy one nie powinny, no, mieć jakiegoś innego wyjaśnienia, bardziej opartego właśnie na dokumentach tych administracyjnych. No bo tu jest taka sprawa prosta, wydawałoby się, zapomniano o dokumentach po prostu polskich, o polskich dokumentach. I to też robimy w Polish Jewish Studies, sprowadzamy polskie dokumenty do obiegu międzynarodowego, bo ich po prostu nie ma. Ja na przykład teraz badam ten przykład portugalski, jak tam poseł Dubicz-Pęter radził sobie z problemem uchodźczym i czytam książki na temat Żydów w Portugalii, no generalnie w czasie II wojny światowej, i absolutnie nikt z tych badaczy, no, do dokumentów polskich, to jest zrozumiałe, nie zagląda, w ogóle nie widzi nawet tych Żydów polskich, starań polskiej dyplomacji i tak dalej, więc jakby, no, jak my tego nie będziemy robić, no to nikt za nas...
Historię napiszą za nas inni.
Tak, no, brytyjscy historycy, prawda, Martin Gilbert, oficjalny biograf Churchilla, prawda, będzie pisał historię, prawda, czy jakieś inne osoby, no, musimy też sami zakasać rękawy i zastanowić się, czy to, co już zbadaliśmy, to jest na pewno wszystko i czy nie można by było również poprzez właśnie taki szerszy kontekst tłumaczyć pewnych postaw, zachowań po prostu rządu polskiego, a szczególnie dyplomacji. Na przykład jeszcze taki przykład tutaj mogę podać. Przecież my nawet nie wiemy, jak, nie ma żadnego studium, żadnego artykułu, na przykład jak minister spraw zagranicznych Raczyński, jakie on decyzje podejmował, jaki był proces decyzyjny, tak? To jest taki osoba jakaś taka troszeczkę jak taka kukiełka, przewijająca się w tych wielkich narracjach, prawda? No a jednak on, no, musiał jakieś rozmowy prowadzić, prawda? Gdzieś to w jakichś źródłach się na pewno zapisało. Tak samo Romer już jako minister spraw zagranicznych też, no, gdzie te prace są? Nie ma, no więc jakby cały czas wracam do tego generalnego pytania, jak możemy opowiedzieć o polskiej reakcji na zagładę, na poszczególne etapy, jak możemy rozumieć w ogóle naszą relację z aliantami w kontekście żydowskim, no jak właśnie te dokumenty tak sobie leżały i no nie było może zainteresowania.
Ale już pani doktor nie podjęła. Jeszcze raz odsyłam państwa do tekstów pani doktor. Część z nich jest dostępna przez stronę, możemy się z nimi zapoznać przez stronę Instytutu Pamięci Narodowej ipn.gov.pl. No dobrze, bo 19 kwietnia wybucha powstanie w getcie w 1943 roku. Za moment będzie rocznica. Duże obchody w Warszawie. Teraz ja powiem o swoim pokoleniu, o tym, co ja wiedziałem, czego mogłem się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem tyle, ile mogłem się dowiedzieć z dwóch lektur szkolnych, proszę państwa. Hanny Kral, bardziej esej, reportaż, Zdążyć przed Panem Bogiem, książka, która dotyczyła bardziej Marka Edelmana. Książka, którą bardzo dobrze do dzisiaj wspominam w ogóle jako świadectwo, jako też studium przypadku tego, co zdziało się także z polskimi bohaterami. Mam tu na myśli książkę Kazimierza Moczarskiego, która jest zapisem jego rozmów z Jürgenem Stropem, który pacyfikował powstanie w getcie. Film Andrzeja Wajdy Korczak. I to wszystko, co w moim pokoleniu, ja jako człowiek uczący się, mogłem się dowiedzieć o powstaniu w getcie. Dlaczego ta historia też przez historyków w okresie PRL-u, historiografię, nie była za często poruszana, delikatnie mówiąc oczywiście. Jeszcze była relacja później, którą dostałem chyba ze środka Karta Cywilu Betkin, jak dobrze pamiętam, ale to już później.
To znaczy, dlaczego nie była poruszana, ale kiedy?
To się PRL, dlaczego nie badano kwestii też żydowskich, zagłady?
To znaczy, no ja mam wrażenie, że mam odwrotną jakby tutaj opinię do pana redaktora, to znaczy uważam, że PRL to jest właśnie okres, w którym te badania podjęto, tak? Tylko problem nie jest w tym, że ich nie podejmowano, tylko jak pisano, tak? Tak bym to dokładnie rozumiała, no bo jednak główne prace zostały napisane, obrazy, potem, prawda, literatura powstała, ta powojenna, natomiast dla mnie problemem jest nie to, że nie pisano, tylko jak pisano właśnie i tutaj oczywiście cieniem kładzie się na całą tę, brzydko powiem, narrację o getcie, okres oczywiście PRL-u. I szczególnie możemy tutaj powiedzieć o pracach Bernarda Marka, czyli dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego chyba od 1946 roku do tam 60 któregoś roku, a więc długoletni dyrektor. I to jest dla mnie taka jakby centralna, główna postać, która zbudowała nam obraz powstania w getcie. On napisał kilka książek o tym właśnie powstaniu i jakby wydając w latach 50., 60. te swoje publikacje, za każdym razem jakby wprowadzał nowe elementy, zmieniał. Oto był historyk dyspozycyjny, komunistyczny. Te książki są obciążone po prostu fałszem, tak. Najpierw mowa była tylko i wyłącznie o komunistach, którzy to powstanie wywołali, o sowieckiej pomocy. Potem jak się zmieniły...
Pewnie pomocy Gwardii Ludowej.
Tak, właśnie, dokładnie. Tutaj też od razu, może jak już poruszyliśmy Gwardię Ludową i Armię Ludową, to też przynajmniej ja teraz takie dokumenty analizuję dotyczące, nowe zresztą nieznane, dotyczące powstania w getcie akowskie, kontrwywiadowcze, których też nikt nie ruszał i powstanie praca taka zbiorowa. Między innymi będzie tam przypadek właśnie powstania w getcie, to znaczy tych nieznanych dokumentów, które ilustrują oczami Armii Krajowej, kontrwywiadu, właśnie powstanie w getcie. To będzie praca pod moją redakcją i również doktora Tomasza Domańskiego. Tam będą liczne inne przypadki, natomiast między innymi ten. I w każdym razie
książka
się w 2024 ukaże. Właśnie trochę proces wydawniczy jednak trwa. ale już jakby te zasadnicze wnioski są przygotowane, prawie ta praca jest gotowa. W każdym razie wracając do PRL-u, no to nie chodzi mi tutaj o jakąś pojedynczą postać Bernarda Marka, ale generalnie specyfika jakby opowieści o powstaniu w getcie to jest właśnie ta zmiana nieustanna wersji. W pewnym momencie, i to też przecież w PRL-u badacze, między innymi Bernard Mark, doszedł do wniosku, że no nie było tylko ŻOB-u, ale też było ZZW, prawda? To też jest ten dorobek PRL-u. No i właśnie jakby stanęliśmy na tych dwóch organizacjach. Tam były jeszcze inne grupy, tak zwane dzikie. Generalnie mam wrażenie, że ten temat jest bardzo taki spolityzowany, tak? Bo dochodzi tutaj państwo Izrael, jego interesy, polityki historyczne. Natomiast też...
A dlaczego właśnie to powstanie w getcie jest tak ważne, także politycznie dla środowisk w Izraelu?
To znaczy dlatego, że opór zbrojny, czyli właśnie powstanie w getcie, ma kluczowe znaczenie, to znaczy to wydarzenie dla budowania tutaj jakby no, państwowości Izraela. To jest ten przykład postawy, zachowania takiego zaprzeczającego, powiedzmy, tej takiej sztetlowej, gettowej podległości. I to było bardzo często podchwytywane, tak? Zresztą to jest realne, tak? Realna, bardzo no, piękna walka i trudno by było, żeby państwo Izrael w jakiś sposób no, nie chciało tego wydarzenia jakby wykorzystywać i propagandować, ale też realnie. No, leży to u podstaw państwowości, ta cała państwa Izrael, ta cała opowieść, tylko no niestety właśnie tu w Polsce, a nie w Izraelu historycy pisali tę historię, tu były źródła, te kluczowe, te najważniejsze i teraz jesteśmy na etapie takiej, no może nie bieżącej dyskusji, ale mówi się o tym, że trzeba wrócić do udziału komunistów w getcie, ponieważ oni tam ewidentnie byli. Za komunistami stało NKWD, czyli wpływy sowieckie i nie możemy traktować, ponieważ są źródła Armii Krajowej, właśnie kontrwywiadowcze i różnego typu, które mówią o tym, że komuniści jednak stanowili pewną dość istotną grupę. Zresztą we wspomnieniach Handka Cukiermana pojawiają się jako inspiratorzy, jako dosyć istotna grupa, która miała broń i tutaj jakby w literaturze wciąż funkcjonują, nawet tej najnowszej już, tej po 89 roku, takie legendy, że to powstańcy zgłosili się do Gomułki, a on im powiedział, że nie ma broni, prawda, i to takie są opowieści. Natomiast znowuż...
Jaki obraz tych dokumentów, które pani badała, się wyłania?
Tak, no właśnie, czyli no powiedzmy w ogóle, że ja tych dokumentów szukałam tak mniej więcej 7 lat, tych kontrwywiadowczych, zaraz powiem szerzej, to znaczy zajmowałam się innymi sprawami, ale uderzało mnie to, że po prostu no znowu mówimy o tym powstaniu, tak, w getcie, ale nie ma jakby w ogóle dokumentacji polskiej strony, ale takiej, która by świadczyła o tym, że nie wiem, z dnia na dzień, prawda, się tą problematyką interesowano, jakieś sprawozdania, że były, tylko takie właśnie wyimki, gdzieś tam Grotrowecki coś napisał, wiadomość zaszyfrował, wysłał, jakieś takie ogólniki, prawda, no i okazuje się, że dokumenty się znalazły. I co to są za dokumenty? To są sprawozdania tygodniowe kontrwywiadu obszaru warszawskiego. Na czele wówczas tego, znaczy wywiadu, kontrwywiadu stał Alfred Klauzal i tutaj jakby dwie postacie są istotne. Stanisława Regina Karsow-Szymaniewska, która po prostu w tej komórce kontrwywiadowczej tworzyła brygady i grupy. Podlegało jej około 120 wywiadowców i to właśnie oni, składając meldunki bardzo dokładne z tygodnia na tydzień, jakby zbudowali tą wiedzę o przebiegu walk w getcie warszawskim. To są bardzo czasami takie krótkie dokumenciki podpisane pseudonimem, tak, żeby było widać, jaka jest inicjatywa poszczególnych wywiadowców. I tam jeszcze w grę wchodzi druga postać, Zygmunt Okuń. To są w ogóle historie nieznane, tak? To są kompletnie, nigdy o tym się nie mówiło, że jakieś dokumenty kontrwywiadowcze w ogóle istnieją, że Armia Krajowa ten obraz tak szczegółowo tutaj budowała, to znaczy oddział drugi, tak? Oddział drugi obszaru warszawskiego, więc dla nas też to było, no, może można powiedzieć, trochę zaskoczenie, ale z drugiej strony podejrzewaliśmy, że te dokumenty muszą gdzieś być, tak? No, ewentualnie mogły zostać zniszczone. I teraz tak, to...
Jaki, przepraszam, stopień szczegółowości był tych meldunków?
To znaczy, no bardzo szczegółowy, bo mamy tutaj dzień po dniu te dokumenty, one się zachowały od 16 sierpnia 1942 roku, czyli to jest szerszy zbiór, nie dotyczy tylko i wyłącznie getta, do czerwca 1944 roku, tak? I mamy tutaj opisy właśnie, to jest niesamowite w tych dokumentach, że są opisy walk, strategii, sił niemieckich, co do ulicy, co do taktyki, bardzo szczegółowe, co dokładnie, prawda, w danym dniu się stało, jaka kamienica się paliła. Między innymi te dokumenty potwierdzają, że na placu Muranowskim, że ZW walczyło, nie pamiętam, która, jaka to była data, ale są dyskusje, prawda, czy walczyli ZW na tym placu Muranowskim, czy nie. No te dokumenty, myślę, że jednoznacznie wskazują, że taki fakt miał miejsce. I co jest bardzo istotne, jak te materiały wywiadowcze były zbierane, tak? No, to nie było tak, że ktoś tam pod murem, nie wiem, stawał albo patrzył z okna. To na pewno taki wywiad też na pewno miał miejsce, ale tutaj chodzi o to, że ci członkowie tej brygady szóstej, bo nie powiedziałam dokładnie, że to była brygada szósta oddziału drugiego kontrwywiadowcza obszaru warszawskiego, jeszcze raz to powtórzę, oni byli jednocześnie zalegalizowani w Kripo i w granatowej policji i mieli tam dostęp do fonogramów, szyfrogramów
Kripo,
niemieckich.
Czyli kryminalna policja niemiecka.
Tak, tak, Kripo, zgadza się, kryminalna policja tam byli pracownicy, którzy po prostu też w ten sposób pozyskiwali informacje bezpośrednio tam od tych służb. Także to jest w ogóle historia, którą chcemy szerzej jakoś opowiedzieć. Te postaci, o nich opowiedzieć, o Karstów Szymaniewskiej i o Zygmuncie Okuniu, czy Okoniu, bo tutaj też były takie dywagacje, jak on naprawdę miał na nazwisko. No i muszę powiedzieć, że te dwie postaci, ale jeszcze kilka innych, jednocześnie prowadzą działalność tę kontrwywiadowczą, trudną, bo no jednak trzeba było ten proces wywiadowczy, tutaj kontrwywiadowczy koordynować. Te osoby jednocześnie zajmowały się ukrywaniem Żydów pomocą. Karstów Szymaniewska sama u siebie troje dzieci żydowskich przechowywała, a jej mieszkanie i kamienica znajdowała się tak na granicy dzielnicy niemieckiej i naprzeciwko był posterunek, więc jakby też trudniej. I tutaj, no muszę to dodać, ona jest sprawiedliwą, dostała, natomiast to jest ten typ właśnie tej opowieści o Karstów Szymaniewskiej, jak o wielu innych, że tam w ogóle nie ma tego komponentu, że ona była członkiem konspiracji, z czego wynikała ta działalność pomocowa, że ona była tak jakby przy okazji, prawda, działalności wywiadowczej. Więc no to są ludzie, którzy nie stali, nie byli obojętni jako konspiratorzy, jako żołnierze Armii Krajowej, tylko realnie podjęli pomoc, pomagali Żydom, dostarczali dokumenty, żywność wtedy, kiedy było do tego okazja, natomiast też w grę wchodziło ukrywanie. No i jeszcze oczywiście po wojnie byli sądzeni i Karstów Szymaniewska jako ta, która dowodziła tą brygadą kontrwywiadowczą skazana została na 10 lat więzienia, Zygmunt Okoń na 15 lat. Karsto Przymaniewska przesiedziała od 49 roku do 54. Także oczywiście z dekretu wiadomego, prawda, o tam ściganiu faszystów, tak, i
tak zwana sierpniówka.
Sierpniówka, tak, tak, zgadza się. Więc jakby tutaj część tylko tej historii, te postacie, one w kontekście pomocowym występowały, ale tak jakby w ogóle nikt się nie domyślał, że chodzi o Brygadę Szóstą, że to są te dokumenty, że możemy po prostu szerzej tę historię w ogóle tutaj opowiedzieć i w ogóle coś nowego. Tak, bo dzisiaj zbliża się 80. rocznica, no i postawmy sobie takie pytanie wybuchu powstania w getcie, co nowego możemy powiedzieć, tak? No właśnie mamy tutaj nowe dokumenty, te kontrwywiadowcze, i nie chcę może tutaj o wszystkim mówić, bo tak trochę przedpremierowo na ten temat się wypowiadam.
Zrobimy oddzielne spotkanie, na pewno, jak się książka ukaże.
Tak, natomiast o walorach, jakby o tych dokumentach, co one zmieniają i jaką niosą wartość ze sobą, to jeszcze jakby na oddzielną dyskusję trzeba tutaj powiedzieć. Natomiast muszę jeszcze powiedzieć, bo zaczęliśmy mówić o Bernardzie Marku, o tej historii, historiografii, i to jest bardzo ciekawe.
Mam jeszcze dwa pytania do tego, co pani doktor powiedziała.
Tak, to ja jeszcze dokończę, że Bernard Mark, no bo dla mnie on jest tutaj taką centralną postacią, znał fragmencik tych dokumentów od tam 5 maja bodajże do któregoś tam czerwca, to przez miesiąc. I w swojej pracy, bodajże w 1963 roku, jednej z tych o powstaniu w getcie, on tam napisał, że to są dokumenty właśnie policji granatowej, czyli jakby zupełnie, no tak po prostu twierdził.
Skąd wywiadu zrobił?
Tak, właśnie. Skąd wywiadu zrobił, prawda, policjantów granatowych, przy czym jeszcze coś, można powiedzieć, bardziej zaawansowanego tutaj dokonał, ponieważ on usunął, publikując ten raport, jeden, jak mówię, tam chyba z jednego miesiąca, usunął pseudonimy pod tymi meldunkami. I wiadomo było, że to są pseudonimy konspiracyjne, że to nie jest żadna policja granatowa, ani żadna Kripo, i zataił tym samym, zafałszował prawdziwą genezę jakby tych dokumentów. On znał je we fragmentach. Nie wiem, może wiedział więcej, ale nie chciał, prawda, z tego korzystać. W każdym razie część po prostu opublikował. I no, ciągnie się za nami, prawda, ten element dekonstrukcji wiedzy o powstaniu w getcie. No bo tak jak już sobie tutaj powiedzieliśmy, okazuje się, że te dokumenty są ważne dla właśnie relacji polsko-żydowskich w kontekście getta warszawskiego. No bo tak to bez nich nie wiedzieliśmy, jaką Armia Krajowa miała wiedzę, jak patrzyła w ogóle, z jakiego punktu widzenia to dla nich było istotne, jak oni w ogóle zbierali te dokumenty, jakimi metodami. To wszystko tak na zasadzie, prawda, funkcjonowało, że gdzieś tam docierała wiedza i, prawda, nie wiadomo, była jakaś technika w ogóle zbierania tych informacji.
To dwie kwestie, które pani wywoła. Po pierwsze, pani wspomniała o tym, że szukała pani tych dokumentów 7 lat. Czy one były w jakiś specjalny sposób utajone, schowane, bo czasami jest tak, że pewien korpus źródeł ukrywa się między innymi dokumentami, niewłaściwie się je opisuje, wkłada się do innych teczek. Z czego wynikał ten fakt, że aż 7 lat poszukiwała pani tych dokumentów?
To znaczy, no tutaj trochę taka delikatna kwestia jest, bo no mówiąc wprost, te dokumenty jednak nie były powszechnie tak dostępne. Ja na nie natrafiłam...
Czyżby w ZC były?
Nie, one przechowywane były w ANIE, ale tak były przechowywane, że no właśnie nie było takiego powszechnego dostępu tutaj do tych materiałów. Dostęp do nich został wywalczony. dawno temu. No nie wiem, nie za bardzo mogę tutaj, bardzo trudne pytanie pan redaktor mi zadał, ujawniać wszystkich informacji. W każdym razie czasami tak się zdarza, że wiedza o dokumentacji, że ona jest oficjalnie, no jest, ale dostęp do niej, prawda, nie jest bezpośredni, tak bym to mogła określić.
Trudna praca historyka.
Tak, trudna praca historyka, więc natomiast okazało się później, że kopie tych materiałów znajdują się w IPN-ie, tylko po prostu pod takim hasłem Brygada Zenona, która nic nigdy nikomu nie mówiła, czyli to ta szósta brygada wywiadowcza. Tak okazało się, że są kopie, pełniejszy nawet zbiór przechowywany jest w IPN-ie, więc no, czasami takie właśnie tutaj sprawy pewnych blokad też mają znaczenie. Dla mnie ta postać tutaj Bernarda Marka jest kluczowa jako tego, który zafałszował w ogóle, prawda, genezę tych dokumentów, a później historycy, żaden z nich już później powiedzmy
Nie rodziły się żadne pytania.
Pytania, tak, nie rodziły
się. Jeszcze pani powiedziała takie rzeczy, że wiemy dzisiaj, że NKWD było w getcie, inspirowało część powstania w getcie, jak należy rozumieć to, co pani wcześniej powiedziała, że jednak musimy powrócić do tego obrazu komunistów, którzy brali udział w walkach, byli w getcie, ale też, że wiemy co nieco o tym, że NKWD było obecne w całej tej historii, sytuacji. To gdyby pani doprecyzowała, co pani miała na myśli.
Tak, no oczywiście jest już taka praca, powstała dawno temu. Autor się nazywa Wróbel, właśnie o funkcjonowaniu NKWD w getcie na podstawie materiałów konspiracyjnych, z tym, że o ile dobrze pamiętam, to była praca, która doprowadzała jakby tą wiedzę do chyba okresu likwidacji, wielkiej akcji likwidacyjnej do lipca 1942 roku, a dalej jakby nie było prac, które by pokazywały, że te wpływy bezpośrednio sowieckie nadal tam funkcjonowały, nadal różne grupy się organizowały, nadal pozyskiwano celem budowy po prostu no, różnych takich grup bojowych, tak? Nie chciałabym jakby wszystkiego tutaj, bo to jest ten element właśnie treści jakby tych dokumentów tutaj istotny, tak, którego jeszcze może nie chciałabym o nim za wcześnie mówić. Natomiast ewidentnie powinniśmy do tego wrócić. Zupełnie to są nieznane postaci, zupełnie, no, które gdzieś tam po drodze później nie odgrywały żadnego znaczenia. Grupy bojowe wprost, które wiemy, że na pewno brały udział w powstaniu w getcie i miały swoją jakąś tam rolę.
Czy możemy dzisiaj zgodzić się z tym zdaniem Marka Edelmana, które pada w książce Hanny Kral, wielokrotnie potem powtarzane? Poszliśmy na bój, ponieważ nie chcieliśmy zginąć jak zarzynane owce.
To znaczy, no na pewno tak. To jest to jego takie...
Tak na marginesie dodam, pan Marek Edelman nigdy nie był miłośnikiem, sympatykiem państwa Izrael.
Tak, zgadza się. No, można w 100% się zgodzić. Ta sytuacja była ekstremalna, zagłada. Przecież powstanie w getcie warszawskim wybuchło dlatego oczywiście, że Niemcy postanowili przystąpić do kolejnego etapu zagłady. Powstanie wybuchło przecież w warunkach spontanicznych. Ci ludzie byli bardzo oczywiście tutaj zdeterminowani. Wielki szacunek im się na pewno należy. Zresztą z tego zaskoczenia no, wynikała może częściowo jakość tych walk, utrata kontaktów, prawda, i tak dalej. Natomiast no, pytanie jest, mi się wydaje, takie oczywiste. No, odpowiedź na nie, to znaczy, że tutaj no, dla mnie przynajmniej nie ulega wątpliwości, że oni po prostu nie mieli innego wyboru już w tym momencie tutaj, tak? Chodziło o to, jaka to ma być ten krótki okres życia, jaka ma być śmierć. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia jednak byli osamotnieni, bo można tutaj szeroko rozmawiać o reakcji strony polskiej, o pomocy polskiej. Natomiast to jest jednak ważne, żeby powiedzieć, że jednak strona polska, polskie podziemie zbrojne miało wtedy inną w ogóle koncepcję rozwiązywania problemów okupacji. Nie chciało, żeby powstanie w getcie przekształciło się w jakiś szerszy zryw, tak, żeby rozlało się. Nie było przygotowane absolutnie. To już nawet nie chodzi, że nie miało broni, no to też. Natomiast jak się przeanalizuje dokumentację, która opowiada o kulisach negocjacji konspiracji zbrojnej polskiej i żydowskiej, to dokładnie widać, że w pewnym momencie Armia Krajowa zmienia koncepcję pomocy zbrojnej gettu. Wcześniej w ograniczonym zakresie, ale dostarczała broń, materiały wybuchowe. No i w pewnym momencie, to jest marzec 1943 roku, zmienia tą koncepcję i uważa, że należy nie w ogóle powstania, jakby tutaj, nie to, że powstania, ale nie należy w getcie, w samym getcie prowadzić tych walk, że należy wyprowadzić członków żydowskiej konspiracji i tworzyć tak zwane bierne oddziały powstańcze zupełnie poza. Oni po prostu uważali, że w żadnej mierze ani sami powstańcy, ani tym bardziej polskie państwo podziemne w ogóle nie jest gotowe na tego rodzaju konfrontacje w mieście. Przecież to chodzi o stosowanie partyzantki, prawda, w mieście. Zresztą w tych dokumentach, o których rozmawialiśmy, kontrwywiadowczych, tam są takie fragmenty, które pokazują, że polska konspiracja zbrojna była zainteresowana taktyką walki w mieście. Oni to ćwiczyli, przyglądali się temu, jak to wygląda, no chyba żadnych wniosków nie wyciągnęli, bo później w Powstaniu Warszawskim, prawda, ten dramat się powtórzył, natomiast z takim zainteresowaniem spoglądali.
No to wcześniej był generał Grotrowecki uczulony i znał się na tym, bór Komorowskich ma nie do końca, ale to jest inna kwestia. Tytuł naszego spotkania oczywiście on jest bardzo, bardzo ogólny, ale powstanie w getcie w kontekście też międzynarodowym, tutaj pani doktor odsłoniła kulisy pewnych spraw badawczych, do których pani dotarła, które pani opublikuje w ramach centralnego projektu badawczego i tak jak już zapowiedziałem też publicznie przed państwem, oczywiście zrobimy oddzielne, rzetelne spotkanie i będziemy o tych dokumentach dyskutować. A właśnie ten aspekt międzynarodowy, bo chodzi mi o ten aspekt, co właśnie rząd polski na uchodźstwie wiedział, jakimi kanałami do nich docierała wiedza i czy nagłaśniano sprawę, czy nie nagłaśniano, jeśli nagłaśniano, z jakiego powodu, jeśli nie, to także z jakiego powodu.
Tak, no to jest bardzo istotne pytanie. Jeśli chodzi o to, skąd rząd polski na uchodźstwie czerpał te informacje, to tutaj można powiedzieć, że one były przesyłane płynnie przez kierownictwo walki cywilnej Korbońskiego. Już następnego dnia, 20 kwietnia, takie podstawowe informacje trafiły. Szybciutko, w 2 czy tam 3 dni, informacje trafiły do Sikorskiego, do Mikołajczyka. Te informacje szły przez radiostację Kazie. Były też oddzielny kanał, przez radiostację, którą dysponował Rowecki. I tutaj też stosowne informacje, ale też bardzo takiej ogólnej treści były przesyłane. Generalnie można powiedzieć tak do 3 maja tych informacji, tych takich podstawowych wysłano 5, jeszcze delegat rządu na kraj, Jankowski, z tym, że te informacje były dosyć ogólne i no, nie można powiedzieć, że rząd polski na uchodźstwie, polscy politycy posiadali jakąś super, hiper na podstawie tych informacji wiedzę o szczegółach dotyczących walk. Natomiast szybciutko zorientowano się, że opór jest, że jest to nowe zjawisko. Z tym, że ja mam takie wrażenie, że jeszcze wtedy, kiedy tak te informacje na bieżąco były przesyłane, nie zdawano sobie sprawy, że to jest taki fenomen, tak, że to będzie miało później takie wielkie znaczenie. Także tutaj pod tym względem nie było żadnych problemów. Przekazywano to członkowi na przykład Rady Narodowej, czyli jakby stronie żydowskiej. Natomiast tutaj w grę wchodzi kwestia, no to pytanie jest zasadne, co z tą wiedzą robiono, tak? To znaczy, i można takie wprost zadać pytanie, dlaczego te informacje o tym oporze, one nie stały się przedmiotem jakiejś większej dyskusji międzynarodowej, dlaczego jakiejś tutaj akcji dyplomatycznej nie podjęto. No oczywiście zadecydowały o tym te krajowe uwarunkowania, to znaczy powstanie, prawda, no nie można było go bardzo tak mocno, tego oporu podkreślać, no bo te czynniki krajowe, no one obawiały się rozlania tego powstania i tak dalej. Natomiast jak się przyjrzymy temu kontekstowi międzynarodowemu, prawda, wtedy, to możemy postawić pytanie, no a komu oni to dokładnie mieli przekazać? Jakim partnerom, aliantom, prawda, no ale na jakiej zasadzie? No bo jak przyjrzymy się klimatowi i decyzjom, jakie wówczas podejmowano, tym międzynarodowym, no to spójrzmy, że dokładnie wtedy,
no kiedy... właśnie jak w 43, czyli na wiosnę między kwietniem a 16 maja, między 19 a 16, znaczy oczywiście szerzej, może jak na wiosnę 43 roku w ogóle miała się sprawa żydowska, szeroko rozumiana.
No właśnie, bo gdy temu kontekstowi się wtedy przyjrzymy, to wiemy, że dokładnie wtedy od 19 kwietnia miała miejsce konferencja bermudzka i ona ma bardzo duży tutaj związek z tematem, który podejmujemy, bo to na tej konferencji miały się zadecydować właśnie kwestie dotyczące tego, no co z problemem żydowskim, z zagładą należałoby zrobić, z tym, że no jakby dopiero wejrzenie, przyjrzenie się bliżej tej konferencji bermudzkiej pokazuje, jak się zastanowimy nad jej genezą, nad kulisami rozmów, pokazuje, że w ogóle nie było żadnego klimatu międzynarodowego do dyskutowania o sprawie żydowskiej. Konferencja bermudzka właściwie została, już finalnie to wiemy po wielu latach badań, została zorganizowana po to, żeby generalnie problem zagłady i ratowania Żydów przemilczeć, tak? To znaczy był nacisk, z Wielkiej Brytanii wyszła inicjatywa zorganizowania jakiejś konferencji, jakiejś takiej konsultacji. Brytyjczycy wysłali takie memorandum do Departamentu Stanu, ale wyraźnie tam zaznaczyli, że właśnie my się musimy owszem spotkać, ale nie możemy publicznie w ogóle nawet powiedzieć, że to w gruncie rzeczy chodzi o sprawę żydowską, tak? Bo to wzbudzi antysemityzm. No i generalnie w tym memorandum stwierdzono też, że problem, to dopiero będzie problem, jeśli my tą eksterminację zatrzymamy. To wtedy problem uchodźczy narośnie i co my wtedy zrobimy? To oczywiście był dokument tajny. Stany Zjednoczone poczuły się zaatakowane tym memorandum, bo miały takie wrażenie...
Dlaczego zaatakowane?
No bo właśnie, no bo Wielka Brytania, wysyłając to memorandum, tak można to ująć, chciała przerzucić odpowiedzialność delikatnie na Stany Zjednoczone, żeby te przejęły no tutaj dyskusję, co z problemem żydowskim, co w ogóle z zagładą, z problemem uchodźczym zrobić. Więc tu się odbywała taka gra między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi i generalnie nie dość, że oni sami tych dwóch te dwa mocarstwa, oni w takim delikatnym tutaj konflikcie byli, bo Stany Zjednoczone ujawniły to memorandum, jednocześnie stwierdziły publicznie, że to tak naprawdę one są inicjatorami rozwiązania tego palącego problemu i no, że trzeba tutaj przywrócić do życia taki międzynarodowy komitet, który jeszcze przed wojną zajmował się sprawami uchodźczymi. I to był pierwszy etap, prawda? A mamy to mniej więcej chyba marzec, właśnie tuż przed tą konferencją. Potem był problem, ale kto ma stanąć na czele tego ciała, które, prawda, ma te sprawy tutaj rozwiązywać. Nikt nie chciał. Były różne kandydatury. Sędzia Sądu Najwyższego Owen Roberts ze Stanów Zjednoczonych. No i w końcu zgłosił się, został wybrany rektor, o ile pamiętam, Yale, ale pamiętam, że jakieś dyskusje były na tej uczelni, że jednak nie, bo ta sprawa już była wtedy postrzegana jako taka no, nie do rozwiązania, wątpliwa, no ale w końcu rektor Princeton chyba się zgodził, nazywał się Dodds i on miał stanąć na czele tutaj tej międzynarodowej jakiejś organizacji, poprowadzić w ogóle dyskusję i miał odgrywać i odgrywał zresztą na tej konferencji bermudzkiej jakąś tam rolę. Też były problemy z miejscem, gdzie się ma ta konferencja odbyć, prawda, bo nie chciano, żeby w Londynie, w Waszyngtonie, jeszcze były dyskusje o tym, czy w Kanadzie. Kanada się też poczuła obrażona, no jak to bez jej wiedzy tu jakieś są konsultacje, no i w końcu zdecydowano właśnie na Bermudach, czyli tam, żeby dziennikarze tam, prawda, nie docierali, żeby był spokój i żeby można było tam jakieś kluczowe decyzje podjąć. I generalnie wynik tej konferencji, ona chyba 12 dni trwała, dokładnie wtedy się zaczęła, kiedy wybuchło powstanie w getcie. I tutaj jeszcze jedna ważna informacja, że Polacy tego, ja to w źródłach znalazłam, starali się na tą konferencję bermudzką jakoś tam no, zaakcentować swój udział, tak? Tylko, że to było tak zamknięte grono, że absolutnie tutaj ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone nie dopuściły strony polskiej do w ogóle partycypowania w tym wydarzeniu. Próbowano wysłać jakiegoś kandydata Żyda polskiego na tą konferencję, ale to się absolutnie nie udało. Więc jakby ja mam takie wrażenie, że tutaj w Polsce mało się mówi o tym, jaki rzeczywiście panował klimat no, wśród aliantów, jak oni widzieli rozwiązywanie sprawy zagłady, bo na nich to zbyt dużego wrażenia tutaj jakieś powstanie w getcie warszawskim nie robiło, tak? Bo już wiadomo było, że jest zagłada, co to jest, środki przemysłowe zastosowane, no, a mimo to ten proces jakby rozwiązywania tych podstawowych problemów na skutek zresztą presji społecznej, no on wszedł bardzo powolnie, opornie. No ja bym mogła całą opowieść zbudować, od kiedy Wielka Brytania wiedziała o zagładzie, o ultrze, prawda, o tym kryptonimie deszyfrowania Enigmy. Także to jest całe Bletchley Park, prawda? Oni od początku po prostu wiedzieli, na czym polega zagłada, jakie są jej fazy i jakby było takie przeświadczenie, że nie można robić jakichś wyjątków tutaj dla Żydów, podejmować jakichś akcji humanitarnych, dlatego że naczelnym zadaniem aliantów jest wygranie II wojny światowej i żadne właśnie te względy humanitarne nie odgrywały roli. Więc dla mnie, jak ktoś zadaje pytanie, a co alianci wiedzieli, kiedy wiedzieli, że rząd polski, prawda, jaką tu rolę odgrywał, no to właśnie te dokumenty z tej Nary, o którym powiedziałam, one no, jasno wskazują, że ten ośrodek kryptologiczny. Bletchley Park od samego początku działał. Winston Churchill osobiście był bardzo zainteresowany, żeby te informacje stamtąd pozyskiwać i wiedzieli dobrze, co się dzieje na Kresach w 1941 roku, gdzie mowa była o tym procesie eksterminacji przez rozstrzeliwanie, a później czytali nie wszystkie, bo tam w pewnym momencie było i 50% tych zaszyfrowanych informacji. Wiedzieli o obozach i to dlatego, jak Karski, na przykład tu w Polsce, takie są te nasze wersje polskie, prawda, pojechał do Stanów Zjednoczonych, do Roosevelta, to on tam pomachał nogą i zapytał o konie, prawda, a tu Karski mu opowiada o tym, że tu się dzieją w Polsce straszne rzeczy, jestem świadkiem. Natomiast oni mieli doskonałe informacje. Zresztą to też Brytyjczycy najpierw tę wiedzę doskonale mieli opanowaną, bo też przypominam, że wywiad amerykański na Europę to jest dopiero ten, jak to się nazywało, nie pamiętam, ta służba teraz OSS, tak? Czyli Office of Strategic Service, tak to się nazywało. On się dopiero zbudował w czerwcu 1942 roku. Wiemy, że szef Alan Dulles do Szwajcarii właśnie tam pojechał, budował tę komórkę i to było troszeczkę takie w powijakach. Amerykanie dosyć długo korzystali z informacji wywiadowczych
brytyjskich,
tak. Także ja bym, jeśli chodzi o jeśli chodzi o ten wątek reakcji polskiej na zagładę, jakby w pierwszej kolejności zwracałabym oczy ku tej wiedzy wywiadowczej, brytyjskiej, amerykańskiej. Tam była ta wiedza źródłowa, a dopiero później krąg polityków, społeczeństwa, no to już w ogóle, prawda, tutaj jakby odrębna sprawa, więc no, tu w Polsce się o tym jakoś nie dyskutuje, nie widzi się tych uwarunkowań, tych zależności, nie zagląda się właśnie do źródeł. Jest to takie dosyć miejscami, mam wrażenie, że zbyt płytkie. Nie wiem, może dlatego, że niektórych śmieszy ta wiedza wywiadowcza, że to takie jest, prawda, jakaś tajna historia, tam jakaś zakulisowa, że to takie może niepoważne jest.
Niepoważnie traktuje się służby.
Tak, no niepoważnie, myśleć. Tak, bo to nie, polityka to nie tylko przecież deklaracje, nie tylko jakieś oficjalne noty, no ale właśnie taka wiedza źródłowa i te właśnie wielkie narracje o reakcji polskiej na zagładę, one omijają te konteksty właśnie wywiadowcze, czy też źródła po prostu polskiej administracji nie są mocno penetrowane, więc...
To jeszcze, pani doktor, dziękuję za te obszerne konteksty, które pani pokazała. To jeszcze bym chciał powrócić do tego, co jest takim pionierskim pani, pionierskim zaangażowaniem badawczym, czyli wszystkie kwestie dotyczące placówek. Bo już mówiliśmy o tym Brnie. Pani wspomniała, że wiedzieliśmy o tym bardzo długo. Jak długo wiedzieliśmy o komórce bernańskiej?
To znaczy tak, bo ja napisałam chyba rok temu takie opracowanie dotyczące stanu badań i tam pokazałam, jak kształtowała się wiedza o właśnie działalności polskiej dyplomacji wobec zagłady, problemu żydowskiego i tak dalej. I no, jest to praca, wydaje mi się, bardzo potrzebna, ponieważ taka dogłębna kwerenda, nie tylko w materiałach źródłowych, bo przecież to stan badań, to chodziło o to, żeby zajrzeć, zobaczyć, co inni pisali. Okazuje się, że pierwsze prace tutaj do tego naszego siermiężnego PRL-u, można tak powiedzieć, przybyły w 1977 roku. Powstały pierwsze prace. One później w 2000 latach zostały całkowicie pominięte. No ktoś po prostu nie zrobił zasadniczej kwerendy takiej bibliograficznej. I mamy taką postać Izaaka Lewina. To jest właśnie ortodoks, który tutaj w PRL-u, w epoce gierkowskiej, napisał w biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego pracę o dokładnie ratowaniu Żydów przez Berno. No niestety tak nieszczęśliwie się złożyło, że ta praca no, zupełnie gdzieś tam nie została w latach tutaj 21-22 przypomniana. I tylko problem polegał na tym, że owszem, to zostało opublikowane, ta praca, natomiast nikt tutaj nie podejmował tego tematu. A to jest bardzo ważna osoba, ponieważ to jest uczestnik tego całego procesu po stronie żydowskiej ratowania. To jest bezpośredni świadek naszej działalności tutaj placówki polskiej w Bernie, ponieważ on siedział po drugiej stronie w Stanach Zjednoczonych i tam w konsulacie RP u Sylwina Strakacza siedział i te wiadomości z nim razem odbierał. I żeby było śmiesznie, ta narracja o, czy ta nasza wiedza dotychczasowa o Bernie, to polega na tym, no muszę to się do tego odnieść, że myśmy owszem wysyłali te informacje przez kanał, prawda, berneński do Stanów Zjednoczonych, no ale nie wiadomo, kto je odbierał tam po tej drugiej stronie. Znaczy, to są takie właśnie niedokładności, tak? Po prostu skupiono się, no, że wysyłano, że były wysyłane, no ale przecież po drugiej stronie mamy kolejnego dyplomatę, Sylwina Strakacza, który te informacje odbierał. Przecież tam nie siedzieli jacyś Żydzi bliżej niezidentyfikowani, tylko w polskiej kolejnej placówce te informacje odbierano, więc to jest troszeczkę takie zabawne, że zapomniano o tym Izaaku Lewinie, o świadku historii i najlepsze jest jeszcze to, że ten Lewin był bardzo uparty, bo naprawdę wiedział, jak wiele Żydzi zawdzięczają kanałowi berneńskiemu, jeśli chodzi o przekazywanie informacji o zagładzie, więc on jeszcze później napisał inne prace, też na ten sam temat, rozwinął, dokumenty dodał, jak to od strony żydowskiej wyglądało, jak to od strony Aguda Izrael wyglądało i też zostało to pominięte, te prace. I jeszcze w 1994 roku, jak tu się skończył komunizm, to jeszcze jedną taką całościową napisał, bo może liczył na to, że ktoś się w końcu tutaj z tych Polaków zainteresuje, tak? Zobaczcie, macie tutaj taką historię do opowiedzenia niesamowitą. No ale nie, to też tej pracy przez pryzmat historii, ta książka się nazywa, polecam. Nieznana jest tutaj, jakoś tak szerzej nie komentowana. Więc to jest jakby jedna strona tej korekty, którą trzeba było tutaj wprowadzić, że wciąż mówiąc o Bernie, zapominamy o Strakaczu, zapominamy o Izaaku Lewinie. To są kolejne postaci, które odgrywały tutaj rolę. Natomiast jeszcze jedna sprawa jest tutaj bardzo istotna, mianowicie to już są takie informacje szczegółowe, natomiast kwestia bardzo, bardzo taka też no, związana z wywiadem tutaj się przy tym Bernie pokazuje. Otóż informacje wysyłane przez kanał berneński to nie był szyfrogram i to nie była radiostacja dyplomatyczna, tylko to była radiostacja oddziału drugiego polskiego wywiadu. Na czele tej struktury stał szczęsny Chojecki oddziału drugiego i wszelkie informacje, które szły przez Berno, no oni najpierw mieli te dane, więc jeśli opowiadamy tutaj taką sobie oficjalną historię o tym, że to telegramy, on się nazywał chyba Rigner, o ile dobrze pamiętam, które szły przez to Berno, były kluczowe, to musimy wiedzieć, że ten Rigner pozyskiwał najpierw informacje jakby od polskiego wywiadu i jakby już we wrześniu 1942 roku było wiadomo, co się tutaj na ziemiach polskich z Żydami dzieje, więc ta cała historia, skądinąd bardzo ciekawa, o polskim milczeniu, że kilka miesięcy minęło, że Polska w ogóle nie reagowała, dopiero w grudniu, od momentu likwidacji getta warszawskiego, czy od lipca 1942 roku, no ona jednak troszeczkę w świetle tych informacji musi być inna, tak? No bo przekazywano te informacje po prostu przez Berno i wywiad, a co za tym idzie, prawda, no czołowe osoby w państwie doskonale musiały zdawać sobie sprawę z tego, no i miały tą wiedzę, tak? Także płynnie po prostu do Żydów te informacje szły, nie były zatajane, nie było milczenia, potem ta kwestia przerwanego milczenia, to jest cała taka opowieść, po prostu jakby wykasowano udział Polaków i wywiadu. To się tak przedstawia, że te informacje przekazywał Ładoś przez jakąś tam tajemniczą radiostację dyplomatyczną. Natomiast trzeba też wiedzieć, że no wywiad, współpracował polski wywiad Częstochowski z wywiadem szwajcarskim. Dzięki nim ta radiostacja mogła w ogóle funkcjonować. No i z wywiadem amerykańskim, z tym Alanem Dulesem, więc no tutaj nie może być mowy o jakimś, prawda, nieprzekazywaniu informacji. I właśnie stąd ten Isaac Lewin. To do niego właśnie wysyłano po tamtej stronie. On już tam wszystkich środowiska żydowskie zawiadamiał, co tutaj się dzieje, więc nie możemy mówić, że dopiero nota Raczyńskiego z kilka miesięcy po likwidacji getta warszawskiego, że to dopiero wtedy tutaj jakby Polacy złowrogo milczeli i w ogóle żadnych informacji nie przekazywali, prawda, i to dopiero nota, prawda, to takie wybudzenie się, obudzenie jest. Nie, tam po prostu praca wywiadowcza szła i Żydów w pełni dopuszczono, tak, do tego kanału komunikacyjnego. Oni dzięki nim mogli się płynnie tutaj porozumiewać i jakieś akcje różnego rodzaju też podejmować. Więc tak ta historia wygląda.
Ale w pani pracy badawczej pojawiają się jeszcze ciekawsze historie, bo pojawiają się miejsca, które wydają się już kompletnie egzotyczne dla pomocy Żydom, przynajmniej z pozoru. Proszę skorygować mój obraz, jeśli się mylę, no bo Hawana czy Grecja. Z jakiej racji?
Tak, no o tym już tutaj rozmawialiśmy, że to jest mój ten taki profil badawczy podstawowy. Chodzi o kwestię uchodźczą, tak? Chodzi o uchodźców, chodzi o obywateli.
Tylko jeszcze chciałbym dodać, proszę Państwa, że te teksty pani doktor, zwłaszcza Hawanie, to są gotowe scenariusze filmowe. Gdybyśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, pani doktor byłaby konsultantem przy największych produkcjach filmowych i to jest jakieś nieszczęście polskiego środowiska filmowego, że nie łapie natychmiast takich tematów, bo to są absolutnie historie filmowe. Ale przepraszam, musiałem się wciąć.
Tak, zgadza się, dobrze, nie ma problemu. Tak jak już tutaj powiedziałam, skupiam się na tych studiach przypadków i no z naszego punktu widzenia, może tutaj polskiego, wydaje się to egzotyką, ale no takie było zadanie polskich placówek, że musiały się opiekować obywatelami, Polakami, Żydami bez względu na różne uwarunkowania. I pytał pan o Grecję, tak? Skąd? Bo to jest nowy przypadek w numerze trzecim, o ile się nie mylę, Polish Jewish Studies został opisany. I tu mamy po prostu kolejnego dyplomatę, Władysława Gintera Schwarzburga, który podjął się bardzo takich intensywnych starań o to, żeby przeprowadzić w ogóle ewakuację zagrożonych obywateli. W większości byli to Żydzi. Ginter Schwarzburg, no to jest zresztą ciekawa postać dyplomata, taki z krwi i kości przed wojną, był na różnych placówkach, zresztą wolnomularz, zwolennik ruchu prometejskiego, No tutaj nie będę tych wątków biograficznych jakoś bardzo rozwijać. W każdym razie swoją karierę zawdzięcza Romanowi Knollowi, wiceministrowi spraw zagranicznych. I no, wydawałoby się, że ta kwestia grecka, no, że jest taka trochę z boku i marginalna, tak? No bo rzeczywiście niewiele znajdowało się tam Polaków. Nazywano to w takim żargonie tym dyplomatycznym, że to jest taka kolonia polska. Mniej więcej 100 osób, no ale po ataku Niemców na Grecję, to tam mniej więcej możemy mówić, że około 200 osób się tam znajdowało. I na czym tutaj polega, nie w ilości tutaj jest kwestia, to znaczy nie mamy tu wielkich liczb, jakieś tysiące, prawda, dużej liczby uchodźców żydowskich, ale tutaj rzecz polega na tym, że proces ewakuacyjny z Grecji, on był w dużej mierze uzależniony właśnie od Brytyjczyków, tak? Czyli oni mieli statki, infrastrukturę. Ja bardzo to detalicznie, szczegółowo opisałam, w jaki sposób tutaj i sam poseł został przez stronę brytyjską potraktowany, w jaki sposób konsul również w Salonikach Polski, zresztą Żyd, Albert Nehama, to znaczy zupełnie jakby Brytyjczycy, od których wiele zależało, kompletnie jakby zapomnieli podczas planu ewakuacji, że muszą poinformować stronę polską o tym, że należy się ewakuować. To dosłownie można było powiedzieć, że była to ucieczka bez prawie że żadnych dokumentów i tak dalej. Trudności były z w ogóle porozumieniem się, z rozmową, z znalezieniem statku. Kompletnie jakby Brytyjczycy traktowali, można powiedzieć, akurat tutaj na tym przykładzie to widzimy jako jakąś taką najniższą w ogóle, najniżej w hierarchii usytuowaną grupę, ponieważ było bardzo dużo wśród tych uchodźców Żydów, a Brytyjczycy nie chcieli wydać wiz, no bo jasnym było, że oni zaraz się udadzą do Palestyny, prawda? Że to jest jedyny realny kierunek i cały czas jakby wstrzymywali do ostatniego momentu, tak? Tutaj już naloty organizowali Niemcy, jakieś tam miny, prawda? Ta ewakuacja naprawdę odbyła się w dramatycznych okolicznościach. To też błąd tutaj, jaki został popełniony już na takim poziomie bardziej działań militarnych. Nie skoordynowano, Brytyjczycy nie skoordynowali tej akcji ewakuacyjnej też ze stroną grecką. I no, można powiedzieć, że no, to był sojusznik, tak, Wielka Brytania tutaj, natomiast w tych kwestiach uchodźczych zachowali się bardzo egoistycznie do samego końca, aż do tego stopnia, że życie było zagrożone tych uchodźców. Oni po prostu wszystkich ewakuowali, wsadzali na statki i tak dalej, natomiast tutaj, ponieważ tak było dużo Żydów, no uważali, że to na samym końcu i nie wiadomo było, co tak naprawdę z nimi zrobić. Naprawdę to jest bardzo taka detaliczna historia, szczegółowa. Natomiast ten poziom determinacji polskiego posła, przebijania się przez tą tutaj brytyjską jakąś niemoc, przez te decyzje. Sam zresztą poseł znalazł jakiś statek przypadkowo, nomen omen, nazywa się Warszawa, on jakieś mięso tam z Argentyny wiózł. To była taka bardzo chaotyczna ewakuacja, gdzie ewidentnie pomocy żadnej od strony brytyjskiej nie uzyskaliśmy. Można powiedzieć, że nawet narażone było życie. Ewakuowała się placówka polska wraz z uchodźcami na Kretę, wraz z rządem po prostu greckim. I tutaj to jest drobny przykład właśnie tych takich bo mnie to fascynuje, interesuje, tych okoliczności, w jakich te różne działania polskiej placówki musiały się odbywać. No bo na poziomie politycznym pewne rzeczy były dogadane. To nasz sojusznik, prawda, to tutaj jakby no, tych animozji takich powiedzmy nie było. Natomiast jeśli chodzi o problem uchodźczy, no tutaj różne były blokady, różnego rodzaju egoizmy wchodziły w grę, różne trudności. Także to jest taka opowieść, cząstka tylko opowieści o polskich tych ewakuacjach, głównie no, obywateli. Ja się skupiam, profiluję się na tym, jak podchodzono do tych osób, które miały żydowską narodowość.
I ostatnia kwestia, czas jest nieubłagany, równie ważna, jeszcze raz Państwa odsyłam do tekstów pani dr Alicji Gontarek, dostępnych, część z nich przynajmniej na stronach ipn.gov.pl. Pani doktor, jeszcze jedna kwestia, bo rozmawialiśmy, co wiedzieli politycy, co wiedział kontrwywiad AK, w jaki sposób sami historycy owe dzieje przedstawiają, co w jakich dokumentach się znajduje. A jeszcze jest jedna istotna rzecz, która mnie nurtuje. Co wiedziała zachodnia opinia publiczna dzięki temu, co wiedział rząd polski na uchodźstwie? Czy w ogóle z tego typu treścią można się było w okresie II wojny światowej przebić? Czy kogokolwiek to interesowało, jeśli chodzi o zachodnią opinię publiczną?
To znaczy, zacznijmy od tego, że informacje dotyczące zagłady, one oczywiście były obecne przede wszystkim w prasie, ale na gdzieś tam bocznych, powiedzmy, na bocznych stronach były dawkowane, czasami sprzeczne, niedokładne. No ewidentnie mamy wiele prac, które pokazują, że wiedza o zagładzie była wyciszana i informowano o niej, natomiast informacje były rozcieńczane, rozpływały się po prostu w morzu innych dramatów związanych z okupacją, znaczy z, przepraszam, z, no, z wojną, tak można powiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, w końcu na pewno stało się tak, że świadomość dotarła do, no powiedzmy, nie wiem, elit i brytyjskich, i amerykańskich, tak uprośćmy to, tak? I tutaj część tej elity na pewno zachowała się bardzo poprawnie i stworzyła taki mechanizm właśnie presji, nacisku, żeby w końcu coś z tą sytuacją robić dla ratowania Żydów. To właśnie dzięki presji społecznej, dzięki przedstawicielom też Kościoła, chociażby w Wielkiej Brytanii, dzięki manifestacjom chyba 1, o ile się nie mylę, marca miała miejsce największa manifestacja w ogóle tak to się wtedy nazywało, hitlerowska w Stanach Zjednoczonych. 70 tysięcy ludzi w 1943 roku się zebrało, zaprotestowało. Więc w pewnym momencie już te informacje tutaj były oczywiste, natomiast nie eksponowano ich, tak? W kronikach filmowych amerykańskich się nie pojawiały. Żadni ważni tacy komentatorzy amerykańscy, polityczni tego tematu, no mieli takie wytyczne, prawda? Nie podejmowali, to na pewno. Natomiast musimy się też zastanowić, no bo mówimy o społeczeństwach tak bardzo ogólnie, tych demokratycznych, no ale jakie one tak naprawdę były, bo są takie badania, były prowadzone w latach 38-46, wielkie, szeroko zakrojone w Stanach Zjednoczonych, które pokazywały, jak do Żydów i jak do uchodźców było nastawione społeczeństwo amerykańskie. I pokazują te badania, że wiedza o Holokauście nic nie zmieniała w bardzo sceptycznym nastawieniu po pierwsze do uchodźców, a Żydzi byli uchodźcami. Około 70-80% uważało Amerykanów w czasie II wojny światowej, że podwyższanie kwot, czyli przyjmowanie do siebie tych osób jest niewłaściwym działaniem. Około chyba 40%, 30% uważało, że nawet takie mamy badania, że wprost popierałoby w czasie wojny akcje antysemickie, bo też zagadnienie antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych chyba tu w Polsce nie jest bardzo popularne, nie mówi się o tym, ale w Stanach Zjednoczonych było około, ile się nie mylę, 100 organizacji takich wprost antysemickich, na przykład Social Justice, Silver Shirts albo German American Bund. One były trochę wyciszane, tak, podczas II wojny światowej, natomiast na pewno antysemityzm zorganizowany funkcjonował. No i w kongresie też mamy takie relacje samych Żydów, że kongres to była organizacja, w której ten antysemityzm dało się odczuć. Więc to nie jest tak, że sam fakt poinformowania tego społeczeństwa to by spowodował, prawda, że antysemityzm tak zwany jawny, zorganizowany, czy antysemityzm powiedzmy taki ukryty, jak to się mówi, że to by, nie wiem, zniwelowało. On był, mamy takie badania, no ja innych nie znam, takie przedstawiam. I po prostu wiedza o zagładzie nie zmieniała zasadniczo, można powiedzieć, nic. To najaktywniejsze jednostki, elita najbardziej, oczywiście też społeczność żydowska, amerykańska zareagowała prawidłowo. Stworzyła ten mechanizm presji mimo przytłumiania tych informacji. I no dzięki temu więcej, dzięki różnym akcjom humanitarnym, no więcej dało się zrobić. Natomiast to wcale nie oznacza, że wszyscy z tej elity, nawet żydowskiej, prawidłowo zareagowali, tak? Bo ten establishment, są takie publikacje amerykańskie, między innymi amerykańskich Żydów, no oskarża się o to, że oni owszem bardzo dużo akcji organizowali, ale one były, prawda, rozbite na wiele ośrodków. No, po prostu byli zakładnikami pewnej sytuacji, nie mogli się też przebić przez tą amerykańską administrację. To trzeba widzieć tak w sposób taki bardzo zobiektywizowany. To były ofiary i przerzucanie, bo czasami takie głosy się pojawiają, przerzucanie winy jakby na Żydów amerykańskich, że oni tam, prawda, nic nie zrobili. No jest nieprawdą, bo chociażby była taka organizacja, powstała co prawda w styczniu dopiero 1944 roku, a więc naprawdę późno. Nazywała się chyba War Refugee Board i dzięki tej organizacji, gdzie można powiedzieć, że tutaj osoby narodowości żydowskiej ją koordynowały, 200 tysięcy Żydów no, zostało tak czy inaczej uratowanych, wyjętych jakby spod wpływu niemieckiego, więc jakby tutaj wymierne efekty na pewno są. No sam ten przykład Berna, to też jest współpraca, przykład współpracy polsko-żydowskiej. Ja sama omawiałam też tą współpracę w przypadku Kuby, to znaczy w przypadku Hiszpanii, tak? Też widać było, że joint działał, pieniądze przesyłał. No już nie mówię o innych tam jakichś pomniejszych inicjatywach, więc społeczeństwo to najbardziej takie aktywne o nastawieniu humanitarnym, jakimś humanistycznym, można powiedzieć, zareagowało prawidłowo. Natomiast na pewno nie traćmy z pola widzenia tego kontekstu, że społeczeństwo amerykańskie no, sprzyjało tym tendencjom natywistycznym, czyli jednak ta ksenofobia i nie tylko do Żydów, ale ona tam po prostu kwitła, no i mamy takie pięciotomowe dzieło Feingolda o Żydach amerykańskich i tam on omawia te kwestie właśnie związane z niechęcią, jaką w Stanach Zjednoczonych darzono Żydów, zjawisko wszędzie występujące tam, gdzie Żydzi. Zresztą taki żart krążył po kongresie, to jakiś kongresmen chyba żydowski, taki żart ukuł, że no, Żydzi funkcjonują generalnie, ci amerykańscy, w trzech światach. Świat to po żydowsku Welt, tak? No i właśnie jest Die Welt, czyli ten świat tutaj, Jene Welt, czyli no, tam, gdzie wszyscy się znajdziemy, no i trzeci świat, Roosevelt. I to pokazywało ten właśnie taki kontekst, no, że nie ma wyjścia, prawda? Trzeba w ramach tej rooseveltowskiej, tej polityki, tej koncepcji funkcjonować, więc oni też mieli pewne bariery i no, sufitu. Zresztą tak jak strona polska też no, nie mogła przebić, tak? No, co byśmy tutaj nie zrobili, czy jeszcze można powiedzieć lepiej, intensywniej, to i tak decyzje były podejmowane następujące, że liczy się cel militarny, bezwzględne osiągnięcie, pokonanie Hitlera i żadne tutaj zagłada, nic po prostu nie zmieniała. Dopiero później, kiedy...
Sprawa polska również.
Tak, no właśnie, dokładnie.
Granica
tak,
wschodnia.
Tak. Były przecież te dyskusje o bombardowaniu Auschwitz i cała tam literatura narosła na ten temat. No już wtedy można było się zastanawiać, no bo rozstrzygnięcia na frontach, prawda, były korzystne dla aliantów, no to z kolei dlaczego nie było tego bombardowania, prawda, dlaczego tras kolejowych nie zbombardowano, dlaczego ośrodków zagłady, no to też trzeba mieć świadomość, że Amerykanie też mają swoją politykę historyczną i są prace, które pokazują, jak wiele Stany Zjednoczone wykonały dla zagłady, a z drugiej strony są takie, które mają ten właśnie taki prokuratorski wydźwięk, które pokazują, że nic strona tutaj amerykańska nie zrobiła i gdzieś pewnie prawda leży po środku, ale myślę, że panuje taki konsensus wśród badaczy, że no bo o co mi chodzi, że za czym zaczniemy rozliczać stronę polską z tego, co zrobiła, co nie zrobiła, to chodzi mi o to, żeby tu w Polsce mieć taką klarowną wiedzę, prawda, i z dokumentów również, jak precyzyjnie zachowywali się Brytyjczycy i jak Stany Zjednoczone. Tak trochę w uproszczeniu można powiedzieć, no to były te dwa mocarstwa i one decydowały i nasza cała rozmowa tutaj była też poświęcona właśnie tym lukom w dokumentacji. To jest w sposób przerażające, no bo jak my mamy zrozumieć własną historię, stosunek do, prawda, zagłady, jak my nie rozumiemy i nie wiemy, że Raczyński to na pewno gdzieś tam się konsultował, prawda, minister spraw zagranicznych, co mu tam mówiono, jak odpowiadano, czego, jak bieżąca sytuacja wyglądała. No te dokumenty mi się wydaje, że na pewno tutaj kwestie dadzą odpowiedź, czy to w kontekście powstania w getcie, czy w ogóle faz innych zagłady. Byliśmy ofiarami II wojny światowej i też mówi się w pracach licznych badawczych, że no, nasze stanowisko wobec aliantów też wykazywaliśmy się pewnego rodzaju serwilizmem. Byliśmy bardzo zależni, byliśmy rozgrywani. Płyty tektoniczne, prawda, tutaj się układały, a my gdzieś tutaj między nimi próbowaliśmy przetrwać. Dostaliśmy się w strefę wpływów sowieckich. No taki jest finał, a Żydzi, Żydom zasadniczo na ziemiach okupowanych polskich no niewiele tutaj można było zrobić i nie było żadnej akcji, która mogłaby im dopomóc. Nie było takich decyzji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Podczas dzisiejszego spotkania w ramach cyklu Historia za kulis moim Państwa gościem była pani dr Alicja Gontarek, historyk, badacz dziejów najnowszych, związana pani doktor jest z Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie, a także z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, także w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.